Ja również chciałem Wam podziękować, Bogu oddać chwałę właśnie za to, że wysłuchuję modlitwy. Chociaż nieraz byśmy powiedzieli, Boże, gdybyś miał być taki jak człowiek i miał liczyć wszystkie przewinienia, nie powinieneś był tego uczynić. Jednak Bogu dziękuję za to, że On nie jest jak człowiek, że On jest pełen miłości, pełen ciepła, pełen dobroci, miłosierdzia. To, co przechodziliśmy ostatnio, mogliście, może nie rozpisywałem o tym tak publicznie, ale mogliście słyszeć o tym, jak trafiła Lidka do szpitala. Cały czas Bóg pokazywał w tym wszystkim naprawdę, żeby zachęcał do tego w swojej wielkiej miłości, swoim potężnym, ale jakże łagodnym głosem: ufaj mi, będziesz mi ufał, będzie jeszcze trudniej, będziesz mi ufał. I wiecie, tak pośród tych wszystkich rzeczy, które też tam były jakoś tam do zaradzenia, kiedy Madzia była z Lidką w szpitalu, moje wołanie do Boga o to, żeby Mu zaufać, było naprawdę wielokrotne. Żeby pomógł mi to, żebym patrzył bardziej wzrokiem wiary na to wszystko niż wzrokiem fizycznym, żebym nie korzystał z umysłu swojego tyle z wiedzy tej jakiejś tam śladowej, może medycznej, ale bardziej korzystał z tego, że mam Biblię i że mam Ciebie, Boże, który stworzyłeś człowieka i wiesz najlepiej, co z nim się dzieje. I tak wiecie, jeszcze ta sytuacja, co była w sobotę poprzednią, kiedy było, Magda zadzwoniła, że nie mogą jej ukuć. Naprawdę ona bardzo ciężko znosi każde ukłucie, bardzo ciężko, bardzo mocno się wyrywa. Nie jest dziewczynką słabą, chociaż przez tą chorobę osłabła mocno. Niemniej jednak ciężko jest ją ukuć i miałem świadomość tego, że znowu jest sytuacja, że nie potrafią jej ukuć, że nie mogą jej ukuć. To nie myślałem sobie, nie drwiłem sobie z tego, że trafiło na jakąś niewiadomą jaką osobę, chociaż prawdą jest to, że coraz trudniej w naszej dziedzinie, też w naszej pracy o dobrego pracownika rzeczywiście, gdyż wszyscy też się starzejemy i nasza, że tak powiem, w tym wszystkim umiejętność niestety często maleje. Ale generalnie tak już mówię, Boże, nawet w czasie zgromadzenia, nawet w czasie teraz po prostu i dalej mam Ci tak po prostu ufać, dalej mam tak po prostu już nic nie powiedzieć, nie wyżalić się, nie wylać swojego żalącego się serca do Ciebie. I Bóg cały czas mówił: ufaj. Cały czas mówi spokojnie: ufaj. I ufaj do końca. Ja przeprowadzę przez wszystko, chociaż słyszysz różne głosy. Słyszysz to, że jest jakiś rentgen, gdzie normalnie na rentgenie normalną rzeczą jest to, że wychodzi zapalenie płuc obustronne, widać te zmiany. Tutaj jednak tych zmian nie widać, później WSG widać, później lekarz podbiega ze słuchawką pośród płaczu dziecka i oczywiście słyszy zapalenie płuc. Czyli po prostu to wszystko się nagromadza i w pewnym momencie Bóg naprawdę pokazał. I wiecie, chociażby nawet diabeł próbował łapy swoje wkładać w tą sprawę, Bóg mówił: będziesz mi ufał do końca. I wiecie, tak Bóg uczy nas naprawdę ufności do końca, chociaż naprawdę w pewnym momencie byśmy sprawę potraktowali inaczej, chociaż byliśmy w tym szpitalu również potraktowani inaczej. Raczej inaczej. Mieliśmy od razu świadomość tego, że rzeczywiście były promyki zrozumienia, jakiegoś promyki, powiedziałbym, ludzkiej dobroci, ale większość to była taka naprawdę chęć pokazania diabła, że to są moi ludzie, to jest moje miejsce, że to nie należy do was, że ta ziemia jest moja, że to całe zło i to te wszystkie machiny tutaj należą do mnie. I jednak właśnie wobec tego wszystkiego Bóg mówił: ufaj. Chociażbyś nie wiadomo, co jeszcze zobaczył, ufaj. I wiecie, to jest naprawdę trudne, ale w pewnym momencie padasz przed Bogiem i w pewnym momencie mówisz: Boże, jeśli nie przeprowadzisz mnie, to ta skała jest naprawdę wysoka. Jeśli nie przeprowadzisz mnie, to naprawdę to jest coś, co w pewnym momencie, nie mówię nawet o tym, żeby to nie zostawić Panu Bogu, ale mówiłem o tym, żeby w pewnym momencie nie wybuchnąć, żeby w pewnym momencie nie walnąć pięścią w stół tam na tym oddziale i nie powiedzieć basta, koniec, zakończa się wasz temat. Teraz ja się za was wezmę. Rozpoczynamy z wami proces, weźmiemy prokuratora, błędy, błędy w sztuce, wszystkie wyszczególnimy, weźmiemy się za was, żeby następnie nie musieli tego samego znosić. A z drugiej strony wiedziałem, Bóg tak nie robi. Bóg nie chce tak. Bóg mówi, ufaj mi, będziesz żył na tej ziemi. Nie jesteś stąd. Będziesz żył tutaj i będziesz miał żyć tak, jak ja tego, jak mi się to podoba. Chociaż będziesz znosił wiele z tego powodu przeciwności, chociaż będziesz znosił wiele z tego powodu przykrych rzeczy. To jednak ufaj mi do końca. I wiecie, naprawdę chwała Bogu za to, że On jest w tym wszystkim, że nie pozostawia nas w tych sytuacjach, jak mogliśmy już wcześniej nawet słyszeć, nie pozostawia nas na chwilę, nas samych w tym ciężkim boju, ale jest naprawdę z nami. Kiedy dzieliłem się z wami słowem a propos tych wszystkich pocisków, to właśnie o tym mówiłem. Teraz, kiedy już się to doświadczenie, można powiedzieć, jakiś fragmencie zakończyło, mogę powiedzieć wam, że naprawdę chwała Bogu za to, że On jest naszą ochroną. Że On naprawdę czuwa nad nami. Że wielki w swoim miłosierdziu naprawdę jest takim, który wychodzi daleko dalej niż zasługiwalibyśmy. Wychodzi daleko dalej dlatego, bo chce, abyśmy mogli do Niego jeszcze bardziej przylgnąć. Chce, żebyśmy mogli naprawdę Mu ufać, że nie ma rzeczy, nie ma sprawy, nie ma żadnej sytuacji, żadnego człowieka, który by Mu ufał i jakkolwiek, w jakiejkolwiek setnej sekundy mógł powiedzieć, zawiodłem się. Można się zawieść, jak słyszeliśmy, na mechanikach, można się zawieść na swojej mądrości, można się zawieść na wielu swoich rzeczach, ale nigdy nie na Bogu. Nigdy nie na Bogu. Dlatego dzięki Bogu, naprawdę dzięki Bogu za to, że się na Nim nie zawiedziemy. Jeśli trwać będziemy w posłuszeństwie Jemu, nie zawiedziemy się. Jeśli trwać będziemy w Nim, nigdy. Może ziemia zawieść, możesz wyjść ze swojego domu, jak wychodzisz wielokrotnie i zobaczysz zupełnie inny obraz. Może stać się w przeciągu sekundy ziemia pustkowiem. Różne rzeczy się mogą stać, których byś powiedział, że nigdy by się nie stały. Ale On nigdy nie zawiedzie. Ale On nigdy nie zawiedzie. Jest stabilniejszy niż wszystko, cokolwiek stabilniejszym byś nazwał. On po prostu nie zawiedzie. I chwała Mu za to. Chwała Bogu za to, że taki naprawdę tak nam dał podejść do siebie. Dlatego jak podchodzimy do Boga, to możemy powiedzieć, Boże, kimże ja jestem, że dajesz mi podejść do siebie? Kimże jest człowiek, że dajesz mi przebywać przed Twoim świętym obliczem? Że dajesz mi korzystać z Twojej dłoni? Że dajesz mi korzystać z Twojego ramienia? Kim jesteśmy, Boże? Że jeszcze masz wzgląd na nas? Że nas umiłowałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, że chcesz nas doprowadzić do wieczności. Kim my jesteśmy, Boże? A Bóg mówi, jesteście moimi umiłowanymi dziećmi. Jesteście tymi, których sobie wybrałem w Chrystusie, aby na was pokazać swoją chwałę i żeby was nauczyć, że ja, Ojciec, jestem niezawodny, a wy macie być mi posłuszni. I chwała naprawdę, chwała Bogu za to. Wiecie, kiedy właśnie o tym też myślę, i o tym też myślałem, to przecież taki jeden z tematów, który tak mocno też i w moim sercu się pojawił, temat, który jest takim też tematem mojego domu, którym chciałem się, tego, co dokonuje się też w moim domu, chciałem się tym z wami podzielić. 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Kiedyś o tym mówiliśmy, teraz to troszeczkę bardziej rozwiniemy w pewną stronę. 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Słowa naszego umiłowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tutaj przeczytamy. Szósty rozdział i 22 werset. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakąż będzie. Kochani, chodzimy w wielkiej odpowiedzialności przed naszym świętym, sprawiedliwym Bogiem. Jak bardzo musimy zadbać o to, na co kierujemy nasz wzrok. Ostatnimi czasy, i myślę, Bóg mi to bardzo mocno przypomina, nie dałem Ci tylko oczu. Dałem Ci również powieki. Po to, żebyś nie musiał patrzeć, jeśli nie odwrócisz swojej głowy, to mógł te oczy zamknąć i nie patrzeć na to, co złe. Żeby swoje oczy zachować czystymi. Żeby nie patrzeć na zło, chociaż będzie się ono namnażać. Chociaż będzie go pełno pożądliwości różnego rodzaju. Będzie pełno wyłzgania na tej ziemi. Będzie pełno wszelkiego rodzaju naprawdę diabelszczyzny tutaj na tej ziemi. To jednak Bóg mówi, Twoje oczy mają być zdrowe. W Jezusie Chrystusie Twoje oczy mogą być zdrowe. Moje oczy mogą być zdrowe. Ale Bóg stawia mi przede mną i mówi słowo swoje i mówi, jeśli będziesz przestrzegał mojego słowa, jeśli będziesz trzymał się mojego słowa, Twój wzrok będzie mógł być zdrowy. To nie jest Twój wzrok dlatego, że Ty będziesz mu dawał zdrowie, dlatego, że Ty będziesz dbał o jego zdrowie, że będziesz mu dawał jakieś wyjątkowe, cudowne kropelki, ale dlatego, że Ty będziesz się karmił Bożym Słowem, że będziesz się sycił tym, co należy do Boga, tym, co jest od Boga. Swój wzrok nie będziesz sycił. Zbyt dużo przez ten wzrok wchodziło rzeczy światowych, abyś teraz jako Boże dziecko miał dalej pakować się rzeczami światowymi. Bóg mówi, ma być zdrowy twój wzrok. Masz myśleć o tym, co w górze, masz patrzeć na to, co w górze, masz patrzeć na to, co Bóg chce czynić z tobą. Jeśli nie jestem w służbie, to mam być przed Bożym świętym obliczem w Jego słowie, w Jego pieśniach, przed Jego świętym majestatem, aby być w tym, co On chce. Innego miejsca Bóg nie chce dla mnie. On mnie oddzielił od nieczystości, abym już do tej nieczystości nie wracał, abym nie mówił sobie, że to mi wolno, że to mogę sobie oglądać, aby nie mówił moim dzieciom, że to jakoś przejdzie, w końcu jesteście dziećmi, to jakoś to wam przejdzie. Nie, Bóg stawia mnie jako głowę domu w odpowiedzialności, chociaż nieraz mogę być niezrozumiany, to jednak w odpowiedzialności tego, że odpowiadam już nie tylko za siebie, ale za swoich domowników przed Bogiem i żebym był rzeczywiście tym, który zważa na to, na co patrzą oczy. Nie już tylko moje, również moich dzieci, żebym rzeczywiście był człowiekiem, tak jak jesteśmy odpowiedzialni za siebie, to każdego z nas się tyczy, abyśmy byli ludźmi, którzy rzeczywiście mają czysty wzrok. Bo później patrzysz na dane doświadczenie i masz swój wzrok chory i widzisz w chory sposób dane doświadczenie. Skąd to się wzięło? Ja ostatnio zacząłem analizować przed Bożym świętym obliczem moją interpretację pewnych zdarzeń, moje ocenianie pewnych zdarzeń. I mówię, Boże, jak ono potrafi być mylne. Skąd to się może wziąć w życiu człowieka wierzącego, ta mylność? Czy to jest tylko po prostu coś, co mi pokazuje, że mi ufał swojemu ciału? Czy raczej to ma głębsze jeszcze u Ciebie odwzorowanie. Czy ma to jeszcze głębsze tło? Czy ma to głębsze dno? I Bóg mi pokazuje, masz swoje oczy kierować na mnie, na Zbawiciela, na to, co jest w Słowie Bożym, na to, co Ci dawałem, na to, co jest o mnie, abyś mógł później patrzeć na doświadczenia w sposób, jaki byś chciał na te doświadczenia patrzeć. Mesjasz, nasz Pan i Zbawiciel, kiedy chodził po tej ziemi i teraz, gdyby był, gdyby tak samo mam patrzeć, jak On by tego chciał. Tak samo mam to widzieć. Więc mówię, Boże, oczyść moje oczy. Oczyść moje oczy ode mnie samego, od moich scenariuszy, od tego wszystkiego. Oczyść też oczy od tego, gdzie widziały zło, gdzie widziały ciemne rzeczy, gdzie widziały brudne rzeczy. Oczyść mój wzrok, abym widział dobrze. Mogę mieć wadę wzroku fizycznie, ale nie mogę mieć wady duchowej wzroku. Bóg nie zgadza się. Bóg, kiedy mówił w Starym Testamencie, aby nie przychodziło do Niego kulawe, wadliwe, nic, to dzisiaj to przekłada na nas i pokazuje nam to w Jezusie Chrystusie, że nie możemy być kulawi, mając Jezusa Chrystusa. Nie mogę być z wadą wzroku i mówiąc o tym, że dobrze mi jest, kiedy przychodzę w Jezusie Chrystusie i nie potrzebuję poprawy, nie potrzebuję zdjęcia tej wady, nie potrzebuję zobaczyć dobrze. Bóg, kiedy dał Jezusa Chrystusa, dał doskonałą ofiarę, abym był bez wady, abym nie miał wadliwego wzroku, ale miał oczy czyste. Dzisiaj naprawdę bardzo dużo, zaczynam coraz bardziej widzieć to. Dużo rzeczy bierze się na podstawie tego. Dużo schorowań duchowych dużo naprawdę tych też duchowych problemów bierze się z tego właśnie, na co patrzą oczy. Co widzą oczy. I później tak jest, jak jest, że ludzie mają chęć wielkich osiągów, mają chęć wspaniałych zwycięstw, ale kiedy przychodzi do praktyki, poddają się i upadają, bo ich oczy zamiast patrzeć na Chrystusa, na krzyż, zamiast patrzeć na to, co w Bożym Słowie jest zapisane, oni pozwalali sobie na to, żeby sycili swoje oczy rzeczami doczesnymi, żeby sycili swoje oczy tym, co przemija. I wtedy ta wiara ich mogła słabnąć. Ta wiara ich zamiast rosnąć, słabła. I później, kiedy mają przyjść do praktyki, i potrzebna im jest ta wiara, bardzo potrzebna jest tam wiara praktyczna. Oni nie mają siły, oni poddają się na wstępie, padają, spuszczają ręce, mdleją i mówią, nie dam rady, po prostu to nie dla mnie. I później patrzysz na polu bitwy, brakuje żołnierzy. Patrzysz na polu bitwy, a tam jeden, dwóch może trzech, gdzieś stoi, a reszta padła. Jedno pytanie tylko możesz zadać Bogu, jak to się stało? W jaki sposób? Kto zawinił? I właśnie, niestety tak jest, właśnie zawinił człowiek znowu. Zawinił człowiek, że jego oczy były chore. Że puszczał przez te chore oczy chore obrazy. I później były pewne naprawdę choroby, z których często człowiek już później będzie miał trudno wychodzić. Tak jest, kochani. To nie jest tylko tak, że sobie coś ludzie wymyślili. Ludzie stworzeni na obraz Boży. Nawet do pewnych wniosków dochodzą, bo Biblia o tym mówi. I oni dochodzą, po prostu Bóg daje jeszcze w pewnym momencie im promienie mądrości. Tym, którzy jeszcze gdzieś tam zważają na Boga w tej medycynie. Bóg daje im, aby mogli zobaczyć. Oni sami o tym mówią, że nie karm swoich oczu. Przed snem karm swoje oczy tym, co dobre, abyś dobrze spał. Naprawdę, mówią ci nieraz, czytaj przed snem, a czytaj to, co będzie dobre, żebyś dobrze mógł spać. Słyszałem to wielokrotnie, kochani. I to jest tak, ale jeszcze bardziej dziecko Boże, mając świadomość, kim jest, skąd zostało wyrwane, do czego zostało przeznaczone, jak musi bardzo zważać na to, żeby karmić w swoim życiu wzrok jak najwięcej, żeby następne pokolenia mogły powiedzieć, ten człowiek trzymał się Boga, bo dbał o swoje oczy. Ten człowiek trzymał się Boga, bo rzeczywiście zważał, bo widziałem go, kiedy miał wolny czas, kiedy nie służył, to miał wolny czas i ten czas spędzał z Bożym Słowem. Ten czas spędzał przed Bożym Majestatem. Ten czas spędzał w tym, aby karmić się Bogiem. I później szukać można, ktoś może szukać. Jak nieraz przypatrujemy na przestrzeni tych lat, które przeżyłem przed Bożym obliczem, z wielkiej swojej łaski nieraz patrzyłem i mówiłem, Boże, zadawałem pytanie, szukałem gdzieś w tych życiorysach tych mężów Bożych, skąd brali siłę. Oczywiście my wiemy z Chrystusa, ale mówię, skąd brali siłę, żeby wśród tego wszystkiego nie poddać się wytrwaniu, żeby nie stanąć, nie zatrzymać się, gdzieś po prostu nie machnąć ręką na te rzeczy, które się dokonują tak już mocno, tak ordynarnie i złe. I myślę właśnie wtedy oni dbali o swój wzrok, oni dbali o swoją duszę. Oni dbali o swoje serce. Oni to, co mieli, to właśnie to była ich siła w tym, że oni uciekali do swojego Pana. Oni uciekali do Słowa. Oni uciekali do społeczności ze swoim Panem i ten Pan ich tam wzmacniał. Dawał im siły. Jeśli myślimy, że dzisiaj będziemy mieli inne miejsce posilenia, inne miejsce wzmocnienia, inne miejsce przeprowadzenia nas w późniejszym czasie przez doświadczenia, to się grubo mylimy. Grubo się mylimy. Później będzie tylko bez tego czasu, później będzie tylko porażka, później będzie tylko niestety powalenie z pokonaniem, bo nic innego. Ale jeśli trzymamy się Chrystusa, jeśli naprawdę trwamy w tym czasie przed Bożym obliczem ze względu na miłość do Jezusa Chrystusa i dbamy o to światło, żeby ono mogło swobodnie wpadać do serca naszego, naszych dzieci, to później nie dziwmy się, że one będą szły i one będą mogły Boga wysławiać. One będą mogły wychowane być w bojaźni przed Bogiem, gdzie będą wiedziały, to jest złe, a to jest dobre. Bo tak mówił Pan Bóg, bo tak mówił Jezus Chrystus. Ja kiedy starałem się przekonać swoje dziecko, to gdybym powiedział, zrób tak, bo tak ci mówi tata, to powiedziałbym, użyłbym autorytetu taty. Powiedziałbym, Ja jestem ojcem, masz mnie słuchać i koniec. Ale ja ponad ten słyszał autorytet, nieraz wyciągnąłem Boże Słowo i powiedziałem, zobacz, zrób tak, bo tak mówi sam Jezus, aby tak zrobić. Zrób tak, bo On nie zawiedzie. On nie zrobi nigdy inaczej. On nie zrobi nigdy zła. Nigdy nie zgrzeszy, nie uczyni inaczej, bo On zawsze jest czysty. Dlatego tak ważne jest, na co kierujemy ich wzrok. Naprawdę, to po nas widać. Nie jesteśmy dzisiaj ludźmi, którzy są malutcy, są dzieciaczkami małymi, mówię już nawet fizycznie, na których inni nie patrzą. Patrzą cały czas na nas. Następne pokolenia. Patrzą inni. Dzięki Bogu jest internet dzisiaj. Są możliwości i tam, że ludzie mogą nieraz odsłuchać czegoś i patrzeni jesteśmy, oglądani gdzieś w jakiś sposób. I oby Bóg dał, żebyśmy rzeczywiście mogli być widziani jako Jego wierne dzieci. Jako ci, którzy naprawdę dbają o swoje duchowe zdrowie. Którzy naprawdę nie pozwalają sobie na swawolę. Przypowieści Salomona, 16 rozdział. Dlatego nieraz możesz z ust brata usłyszeć, jak coś ci się przypomina w twoim umyśle, co kiedyś może gdzieś wpuściłeś przez swoje oczy, które nie były czyste. To możesz nieraz usłyszeć, nie mów o tym. Nie mów. To był czas, który minął w twoim życiu, czas brudu. Nie wspominaj tego brudu. Nie mów o tym więcej. Niech będzie ta czystość. Niech to będzie już naprawdę oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa i niewspominane więcej. Ważne, to jest bardzo ważne, kochani. 25, 16 rozdziału przypowieści Salomona. 25 werset. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Dzisiaj, kochani, prostą rzeczą jest wejść na różne rodzaje, na różne kanały. Prostą rzeczą jest wejść do internetu. Prostą rzeczą jest odpalić komputer, odpalić telefon i sobie troszeczkę pochodzić to tu, to tam. Prostą rzeczą jest. Ile to już zaprowadziło do śmierci? Ile to już ludzi, mężczyzn, niewiast, ile to już ludzi zanurzyło w grzechu. Grzechu, który prowadzi do śmierci. Wydawało się prosta droga. A jednak tak bardzo, jeśli człowiek nie jest czujny i trzeźwy w Jezusie Chrystusie, jeśli nie trwa w Chrystusie Jezusie, tak łatwy jest do odprowadzenia od Niego. Dlatego, że sobie pozwala. Dlatego, że nie ma. Z jednej strony rzeczywiście sobie sam pozwala, a z drugiej strony też myślę, że to już do nas też i może też tych, którzy już w Panu mają parę latek i tych, którzy są w domach odpowiedzialnymi. Nasza odpowiedzialność w tym jest, kochani. Aby nie wpuszczać tych rzeczy. Aby nie pozwalać na to, żeby rzeczywiście mogły pewne obrazy, pewne rzeczy dokonywać w taki prosty, łatwy sposób. Naprawdę, ja tu nie mówię o fizyce. Ja sam nieraz wołam do mojego Pana i pytam się, w jaki sposób, żeby rzeczywiście nie zadziałać w sposób zakonny stricte, a żeby zadziałać w sposób Chrystusowy zawsze. Ale Chrystus zawsze pokazuje i mówi, przylgnij do mnie. Ja będę tego dokonywał na podstawie miłości, ale nigdy nie zgadzam się na grzech. Nigdy nie zgadzam się na brud. Nigdy nie zgadzam się na przestępstwo. Ja z tego przestępstwa wyrywam, aby człowiek już nie był przestępcą. Ja z grzechu wyrywam, żeby ten grzesznik już nie pozostawał dalej grzesznikiem. Ja to z tego wszystkiego wyrywam. Dlatego naprawdę bardzo mocno potrzebujemy czujności i trzeźwości, abyśmy nie byli tymi, którzy idą sami w tą złą stronę, ani też tymi, którzy prowadzą innych i pozwalają na to. Piąty rozdział Księgi Izajasza. Żyjemy właśnie w tym czasie. Ten potężny Boży sługa, prorok, mówił również właśnie o tym czasie. Bóg przez niego w Duchu Świętym. Dwudziesty rozdział. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Wiecie, naprawdę, jak dobrze być mądrym w Bożej ocenie. Jak dobrze być tym, który rzeczywiście Jak tu jest napisane, rozumnym, ale w Bożej ocenie. W Bożej ocenie być rozumnym, być mądrym, być tym, który zważa na Boże Słowo, który w bojaźni trwa, w tej mądrości uczy się w bojaźni, który nie włazi do bagna, a później mówi, jak się z niego wydostać, a później mówi, obłociły się me nogi, który nie dostaje szaty, nie brudzi jej, a później sobie myśli, no pobrudziła się jak zawsze, jak wielu chrześcijan ją brudzi, tak i mnie się pobrudziła, normalne to jest u chrześcijan, brudzą się, będą się brudzili, zawsze, ale zawsze będzie Bożej łaski wielkiej, krew Jezusa Chrystusa, prawdą to jest. Ale to nie jest tak, że ja muszę się brudzić. To nie jest tak, że ja mam tą szatę po to, żeby ją pobrudzić. Ona ma być jako czysta, zachowana. Ona ma być przez Pana naszego tak w naszych sercach traktowana, abyśmy rzeczywiście zważali na każdą, na każdy zamysł nasz, abyśmy zważali na każdą czynność naszą, na każdą rzecz, na którą spoglądają nasze oczy, żebyśmy mogli być czyści, abyśmy mogli właściwie też zachować ocenę dobra i zła. Od dziecka nie wymagasz tego, aby oceniał rzeczy właściwie, chociaż uczysz je, aby rzeczywiście oceniał właściwie na podstawie już twojego doświadczenia. Żeby mógł się uczyć tych właściwych ocen. Ale od osoby dojrzewającej, dorastającej, już wymagasz tego, aby to właściwie nazywała. Tak Bóg wymagał od Izraela, dając im zakon, dając im proroków, dając im wiele obietnic swoich, ale też i swojej obecności. Wymagał od nich tego już w pewnym momencie, aby dobro nazywali dobrem, a zło złem. Aby nie byli ludźmi, którzy będą sami w błędzie i innych w błąd wprowadzali. Ale żeby żyli w prawdzie i trwali w niej. I żeby kiedy przyjdzie ktoś do nich, nawet pośród tych kapłanów pełniących służbę, przyjdzie ktoś z tego ludu do nich, to żeby oni mogli powiedzieć, tak, to jest złe, to się Bogu nie podoba, odstąd od tego, bo zginiesz. Kochani, tak powinno być z nami. Nie tak jako z tymi, którzy się po jakimś czasie budzą i mówią, ja w końcu, w sumie to ja nie wiem, co dobre, co złe, w sumie to nie wiem, bo tak inni nawracający się w naszych czasach powiedzą, że to chrześcijaństwo to, jak to już kiedyś było nazwane, to ani ryba, ani mięso, że to ani nie wie, co robić, ani nie wie, co myśleć, ani nie wie, co czynić. Nie, chrześcijaństwo jest zawsze piękne. Ono jest zawsze w Chrystusie czyste, bo ono zawsze zmierza za Chrystusem krok w krok i ono im bliżej jest Chrystusa, tym naprawdę wie, co robi, co jest dobrem, a co złem. Odchodząc od Chrystusa, gubi się. Odchodząc od Chrystusa, myli się. Odchodząc od Chrystusa, często naprawdę już niewłaściwie o 180 stopni ocenia sytuację i daną sprawę. Ale w Chrystusie Jezusie ono uczy się i ono jest prawdziwe, aby mówić prawdę, aby orzekać ocenę prawdziwą, aby orzekać właściwie to, co Bóg, jak Bóg patrzy na daną rzecz. I chwała Bogu za to, że On nas tego chce uczyć. Chwała Bogu za to, że nie stawia nas w miejscu takim, gdzie po prostu będą inni mogli mieli, czy też wzrastać, mogli. I że po prostu uczyli się, ja nie wiem, ja nie rozumiem, ja nie umiem. Nie. Właśnie chwała Bogu. Ja dziękuję Bogu za to, że przed sobą miałem tych, którzy rzeczywiście często mówili nie, tak nie uczynisz, boś to się Bogu nie podoba. To mogę patrzeć na nich i oni rzeczywiście w pewnym momencie mówili nie uczynię tak, bo to się Bogu nie podoba i byli w tym stali. Byli w tym stabilni. Oni nie miotali się na lewo i na prawo. Oni kiedy mówili pewną rzecz, że tego nie wolno czynić, to oni nie widziałem w nich, nie widziałem w swoim tacie, nie widziałem w Bożych sługach tego, żeby rzeczywiście później miotali się, może można zgrzeszyć, a może nie można zgrzeszyć. Kiedy wiedzieli to, że nie wolno zgrzeszyć, to nie wolno zgrzeszyć i amen. Koniec. Nie zrobisz tego, bo to się Bogu nie podoba. Jeśli chcesz to zrobić, to zrób, ale wiedz, że to się Bogu nie podoba. Kiedy zrobisz to w ukryciu, wiedz o tym, że Bogu się to nie podoba. I Bóg nie będzie miał wtedy względu na ciebie, ale za ten grzech poniesiesz konsekwencje. I chwała Bogu za to. Jest czas, w którym żyjemy. Jest bardzo ciężkim czasem, bo wielu zletniałych wyszło na Można by było powiedzieć światło, wielu nauczycieli wyszło, którzy ci pozwolą na wiele rzeczy, jak usłyszeliśmy ostatnio, którzy przyzwolą ci na wiele cielesności, pozwolą ci na to, żebyś wpuścił pewne rzeczy do swojego domu, ale Biblia cały czas pozostaje ta sama. Chrystus jest niezmienny, Chrystus nie zmienia się do czasu, Chrystus jest ten sam, jeśli mówi, to jest grzech, to jest grzech. Nieprawość, to nieprawość. I tak będzie z pokolenia w pokolenie. Nasze pokolenie nie zakończy oceny właściwej Jezusa Chrystusa. Jeśli On nie przyjdzie, to następne pokolenie będzie musiało się uczyć tego Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest. Takim, jaki jest święty, czysty, niewinny, nieskalany. Takim, jaki On jest. Naprawdę, aby Jego chwała mogła być wyniesiona w każdym z nas. Naprawdę, żebyśmy mogli zobaczyć tego Jezusa Chrystusa i żebyśmy mogli właściwie też patrząc na Niego oceniać. W Jeremiasza 8 rozdziale Izrael miał z tym bardzo duży problem. Dlaczego? Jasno wiemy i możemy to powiedzieć, bo tak mówi Słowo Boże. Dlatego, że oczy skierowali na bałwany, że oczy skierowali na narody, poszli za narodami ościennymi, za ich bałwanami, za ich bóstwem. Skierowali swoje oczy z Boga na rzeczy właśnie diabelskie i dlatego poszli za nimi. I Bóg mówił temu właśnie Izraelowi, wy zgrzeszyliście. Dlatego już nawet nie potraficie oceniać właściwie. Jeremiasza 8 rozdział i tutaj czytamy jakże od 8 wersetu jakże możecie mówić jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana. Zaiste, w kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana. Jaką więc mają mądrość? On tu nawet pisze, że oni nawet posunęli się do tego, że zaczęli pisać swojej mądrości, ale tam nie było mądrości Bożej. Jaką macie mieć mądrość? Tutaj jest wyraźnie powiedziane, dlaczego stracili tą mądrość. Pogardzili Bożym Słowem. Pogardzili Bożym Słowem. Oni sobie potraktowali to Słowo jako coś, co mogą na własny swój rozum interpretować. Oni nie potrzebowali Ducha Świętego. Oni już nie potrzebowali bliskości, pokory i uniżenia, aby przybliżyć się do Boga. Oni pozostawili Słowo Boże własnym interpretacjom. Dlatego zgłupieli na swojej drodze. Dlatego to Słowo Boże stało się dla nich zakryte. Dlatego oni stracili to Słowo. I później tracili miłość do tego Słowa i później sobie odchodzili w swoje doczesne rzeczy. Że bardziej zadbali o te swoje doczesne sprawy, niż o to, żeby w tym Słowie zbliżyć się do Boga. I o tym właśnie tutaj to mówi. I pomyśleli sobie, że są mądrzy i znają już zakon Pana. Że są mądrzy, znają Boże Słowo, więc oni naprawdę nie dadzą się już niczym zaskoczyć. No i właśnie, kiedy przychodzi doświadczenie, okazuje się, że wstyd. Jeden wielki wstyd. Oni naprawdę bardzo mocno się pomylili. Oni myśleli, że znają, a tymczasem w ogóle nie znali już. Oni, kiedy przychodzi Chrystus, oni mają zakon, który miał im pokazywać rzeczywiście na Chrystusa Jezusa. Miał im pokazywać, był przewodnikiem do Jezusa Chrystusa, ale oni Chrystusa już nie rozpoznali, bo oni mieli swój zakon. Bo oni mieli swój zakon. Oni mogli tam pisać, tworzyć, mnożyć jakieś na temat tego zakonu mądrości, ale już nie rozpoznali Chrystusa, bo mieli swój zakon, swoją mądrość, swoje spostrzeżenia i Chrystusa odrzucili. Mesjasza, który przyszedł, aby im pokazać, jak ten zakon można wykonać, aby wprowadzić zakon wolności, aby wprowadzić czystość, świętość wzroku, serca, umysłu. Przyszedł, aby im to pokazać, a oni go odrzucili. I tak dokonuje się, kochani, dzisiaj. Tak samo dokonuje się dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że znowu ludzie wpadają w swoją mądrość. Znowu ludzie wpadają w swoje ocenianie własnych, na podstawie własnych jakichś tam swoich myśli. Aż Boga nie szukają, a nie boją się już Boga. Przy Bożym Słowie, przy czytaniu Bożego Słowa, przy przebywaniu z Bożym Słowem jest potrzebna jedna bardzo ważna rzecz. Jedna z wielu rzeczy, ale jedna uważam, że najważniejsza. Bojaźń. Bojaźń przed Bogiem. Miłość, ale bojaźń przed Bogiem. Bojaźń, że Ty Boże, to jest Twoje Słowo. Ono od Ciebie przyszło i on do Ciebie należy i moje oczy, moje wszystko potrzebuje w tej bojaźni stać przed Tobą, bo Ty jesteś święty, Ty jesteś czysty, Ty jesteś wszechmogący, wszechwiedzący, wszystko widzący. Taki jesteś i tak tego potrzebuję, aby widzieć tak Twoje Słowo i to tak też Bóg pokazuje nam, aby tak było. Abyśmy nie nastawiali się, nie prowadzili się do wstydu. Żebyśmy w pewnym momencie nie wstali się wstydem dla Boga przed aniołami. wstydem dla Niego, że rzeczywiście nie zważaliśmy, kiedy nas ostrzegał, kiedy mówił swoim łagodnym głosem, nie słuchaliśmy się już Go. Mieliśmy naprawdę swoje rzeczy. 1 Koryntian, 3 rozdział. Tu jest to samo, tylko w tym testamencie, przepraszam, pokazane wyraźnie w stosunku do nas wszystkich, bo w rezultacie, kiedy patrzymy na nas, przekazujemy dużo następnym. W rezultacie sobie nawzajem często też bardzo łatwo sobie poczynamy w tym, żeby się nawzajem napominać, pouczać. I dlatego tu jest powiedziane w tym 3 rozdziale od 18 wersetu. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest w tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu Pan zna myśl mędrców, że są marne. No i tutaj się zatrzymajmy. Widzicie, Bóg mówi, nie oszukuj się. Jeśli nie trwasz w bojaźni, jeśli nie trwasz przez bojaźń w mądrości mojej, to nie oszukuj siebie i innych, że jest dobrze. Nie oszukuj siebie i innych, że jesteś naprawdę mądry i nie jesteś głupcem i wiesz, co masz robić. Jeśli widać, a to widać często, jeśli widać, że Boże Słowo odpuściłeś, że z Bożej bojaźni sobie pofolgowałeś, to wtedy powiedz, Boże, zgłupiałem. Stałem się naprawdę, myślałem, że jestem w Twoich oczach mądry, a naprawdę stałem się głupi. Boże, zaprowadź mnie do Twojej mądrości. Przyprowadź mnie do Twojej mądrości. Jakub mówi, proś Boga. Brakuje Ci mądrości? Proś Boga. Bóg jej da temu, który prosi. Ale nie odpuszczaj i nie mów, że Ci wolno, jeśli nie wolno. Jeśli Biblia mówi Ci wyraźnie, nie czyń tego. Jeśli masz możliwość bycia z Bożym Słowem i możliwość bycia ze światem, to nigdy nie wybieraj świata. Nigdy nie wkładaj sobie tła światowego, kiedy nawet rzeczywiście myślisz sobie, teraz pobędę z Bożym Słowem, ale w tle niech coś tam mi światowego, będę miał myśli światowe, ale byłem z Bożym Słowem. Nie, kiedy przychodzisz do Bożego Słowa, proś Boga, żeby Cię przeprowadził przez to Słowo, żeby Cię napełnił tym Słowem, żeby wprowadził ducha, przez Ducha swojego Świętego w to Słowo, bo później rzeczywiście będziesz żołnierzem, który na froncie okaże się zwycięskim, jak Twój Pan Jezus Chrystus, który rzeczywiście nie będzie sobie wmawiał mądrości, ale będzie mądry dlatego, że trzyma się Chrystusa. Dlatego, że widzi, że ma tego Chrystusa przed swoimi oczyma. Dlatego, że może patrzeć na Chrystusa. Gdzie inni będą mogli już w pewnym momencie powiedzieć, tak, Twoja mądrość nie opiera się już na Twoim ciele. Twoja mądrość nie opiera się na tym, co Ty sobie mniemasz. Ale widać, że to Twoja mądrość. To jest Chrystus, to jest Słowo Boże. To jest to, co Bóg mówi. To jest rzeczywiście to, co się Bogu podoba. I dlatego tak też jest, kochani. Dlatego Bóg też pokazuje nam to wyraźnie, żeby nas zachęcić, mnie osobiście i każdego z nas zachęcić, żebyśmy naprawdę byli tymi, którzy zważają na każdej swojej drodze, można powiedzieć, każdym tym dniu na Boże Słowo. 9 jeszcze rozdział, na koniec otwórzmy Ewangelii Jana. Zważają na Boga, w bojaźni stają przed Nim. Zważają na co patrzą ich oczy. Byśmy naprawdę takimi byli, kochani. Ktoś by mógł powiedzieć, masz więcej czasu, bo nie masz napięć, tyle zajęć w domu, tyle dzieci może, nie masz już tego, albo nie masz tego, masz więcej czasu, wykorzystuj ten czas przed Bogiem. Służ, czytaj Boże Słowo. Przebywaj z tym Bożym Słowem. Masz możliwość odsłuchiwania Bożego Słowa. Masz możliwość chodzenia z Bożym Słowem. Jeśli nie robisz tego, to nie dziw się później, że słabniesz. To nie dziw się później, że jeśli chodzi o zachwyt Chrystusem, to jesteś naprawdę daleko. Że jeśli chodzi o piękność Chrystusa w sercu, to jesteś daleko. To nie dziw się później, że później tylko ci wychodzi psalm na melodię powalonym znowu. Człowieka, który znowu jest powalony. Nie dziw się, bo tak będzie. Jeśli trzymasz się Chrystusa, to możesz się zmienić. Przyjdziesz do Chrystusa. I tak ten wspaniały nasz mistrz powiedział w tym 9 rozdziale, 39 wersecie, czytamy, i rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. przyszedł na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. Kochani, my nie widzieliśmy. Byliśmy ślepymi. Ślepo robiliśmy wiele zła. I Bóg chciał, żebyśmy przejrzeli. Wielką Bożą ceną było to śmierć Jezusa Chrystusa, rozdzielenie z Synem. Potężna Boża cena, ale cena została zapłacona i uczynieni zostaliśmy tymi, którzy widzą, abyśmy nie tracili z powrotem wzroku. Abyśmy z powrotem naszego wzroku nie oddawali pod ocenę diabła, czy też nie pozwalali go regulować diabłu. Kiedy idziesz, chcesz swojego wzroku dobrego, chcesz rzeczywiście, żeby ktoś pomógł ci, nawet już mówiąc fizycznie, w twojej wadzie, twojego wzroku, to idziesz do kogo? Laryngologa? Internisty, pediatry? Nie, idziesz do okulisty i jeszcze chcesz tego najlepszego sobie wybrać. Kiedy chcesz mieć czysty, zdrowy wzrok, idź do Jezusa. Idź do Jezusa. On naprawdę daje to, co jest najpiękniejsze. On chce, aby człowiek widział. I nie chce, żeby człowiek mu chodził jak po omacku. Nie chce, aby człowiek musiał powiedzieć po pewnym czasie: widziałem w sumie i nie widziałem. Oczywiście to rośnie z wiarą. Kiedy dorastasz, przez długie używanie, bo nabywasz władz poznawczych, ale przez długie używanie czego? Świata? Przez długie używanie czego? Tego, co masz, co posiadasz tutaj ziemskiego? Nie. Przez długie używanie tego, co w Chrystusie otrzymałeś. Tego Bożego Słowa, co Bóg ci dał. Przez to używanie tego Słowa, przez przebywanie z Bożym Słowem, dostajesz tą władzę poznawczą, aby wziąć dobro, a odrzucić zło. Przez to rzeczywiście, że trwasz bojaźni przed Bogiem, otrzymujesz to, bo to jest kolejna cudowna Boża obietnica, ale otrzymujemy to, aby już nie być głupcami w oczach Bożych. W świecie możesz być głupcem, głupcem, który gdzieś tam cały czas żyje w swojej głupocie, ale nie w oczach Bożych. Bóg chce, żebyś był mądry. Tak Bóg pokazywał to Danielowi i innym swoim sługom, że chociaż będziecie wrzuceni w bardzo silne doświadczenie do jamy lwa, jednak ja wam mam cały czas za tych mądrych, którzy strzegą mojego słowa, którzy nie pójdą na żadną ugodę, na żaden układ, ale wiedzą, że żadnemu innemu pokłonu nie oddadzą, że nikomu innemu nie będą się kłaniać przez to, że nie będą już się modlić do Boga. Przez to, że nie będą wzywać swojego Boga, tak jak czynili to pierwej. Dlatego chwała Bogu za to, abyśmy my byli naprawdę zdrowi. Abyśmy my mogli ten nasz wzrok mieć zawsze zdrowy. Jako ci, którzy rzeczywiście trwają w Bożym Słowie i wzrastają w Nim. Aby następni, po jakimś czasie, może już kiedy odejdziemy z tej ziemi, mogli powiedzieć, to był człowiek o zdrowym wzroku. To był człowiek, który widział, jasno widział Bożą wolę. Boży plan. I przez Niego Bóg właśnie mógł wspaniałe swoje rzeczy czynić. Jeśli za życia tak jest, chwała Bogu za to. Chwała Bogu, aby tak było. Aby naprawdę następni mogli powiedzieć: jakość wzrosła, bo zbliżyliśmy się do Chrystusa. Bo w tym ostatecznym czasie wzrośnie poznanie. Wzrośnie poznanie Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, czytamy o tym, abyśmy mogli, zbliżając się do Niego, mogli być jeszcze piękniejsi. Żeby ta jakość mogła być naprawdę coraz bliższa samemu Jezusowi Chrystusowi. Chwała Mu za to, chwała Bogu, że do tego nas przeznaczył. A On będzie do tego nas prowadził przez oczyszczenie, przez zmiany. Chwała Mu za to. Doskonały, wspaniały, święty Bóg. Amen.